Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest publicysta Krzysztof Chmielnik. Witaj, Nożyczkowski. Dzień dobry. W nastroju wakacyjnym, jak rozumiem.
Urlopowym jakimś. Tak, w wakacyjnym świeci słoneczko. Naprzeciwko nas siedzi uśmiechnięta pani redaktor. Pani redaktor. Od razu nam podniosła wskaźnik witalności.
Ale pan gdzieś, nie wiem, wyjeżdżał? Czy raczej?
Nie, ja mam, jak mówi moja żona, chłopską opaleniznę, bo ja pracuję na roli w Bytnicy.
Na RODOS.
Mniej więcej na RODOS. Bardzo dobrze jest fizyczne zaangażowanie się w uprawę ziemi. Traktuję to trochę jak partyzantkę.
To prawda. A pan jest może dumny z naszego miasta? Z Zielonej Góry? Bo dziś w skrzynce pocztowej znalazłem łącznik zielonogórski i jest taki tytuł: jesteśmy dumni z naszego miasta, a w nim informacja o tym, jak to powstał nowy ruch miejski w Zielonej Górze.
Panie Januszu,
taka oddolna inicjatywa.
Ponieważ ja należę do tej ekologii, która nadaje się do wycięcia, za długo żyję i jak mnie piła pana prezydenta nie wykosi, to będę powtarzał to wciąż. Na ten temat dyskusja toczyła się dawno, dawno temu w stowarzyszeniu Dialog, Współpraca, Rozwój i też tam była taka, czy miasto jest sexy, o taki był temat. Redaktor Maksymczak nam taki temat narzucił. Ja wtedy, rozważając zadowolenie z bycia mieszkańcem Zielonej Góry, zauważyłem taki syndrom, że właściwie wszyscy są zadowoleni z takich starych, zużytych laczków, takich już lekko śmierdzących, mających po 50 lat. Fajnie się w nich chodzi. Natomiast czy z tego powodu możemy być dumni, to ja tego nie wiem. Pewnie, że każdy z nas, Zielonogórzan, skoro tutaj jest, to czuje się dobrze w tym mieście. Natomiast z pewnym logicznym błędem w ocenie jakby tej kwestii, czy jestem dumny, czy nie jestem dumny, jest taka cybernetyczna zasada, że my tylko wtedy możemy dokonać zmiany, jeżeli nam się coś nie podoba. Jeżeli nam się wszystko podoba, to znaczy, że jest dobrze i że jeśli powstaje ruch tego rodzaju, że my tam tych maruderów tępimy, bo my jesteśmy dumni z tej Zielonej Góry, to w zasadzie to jest ta idea, którą znamy jako chcemy, żeby było tak, jak było. To znaczy, to są akolici pana prezydenta, którzy będą go chwalić i opowiadać, jak to świetne sukcesy to miasto odniosło.
No, sięgnę do tego periodyku, który tutaj, tygodnika, biuletynu, który się przecież pojawia w naszej...
Gazeta odcinkach. Dworska.
Tak jest. Bez problemu udało nam się przekonać prezydenta Janusza Kubickiego do objęcia akcji patronatem.
No tak, to ja jako znów wracam do tego swojego wieku, że kiedyś jak była taka gazeta Trybuna Ludu, to się zawsze czytało nie to, co napisali, tylko czego nie napisali, albo w jaki sposób, jakich przymiotników użyto. Ten tekst należy bardzo jakby tym systemem czytać, że pan prezydent nas popiera, da nam pieniądze i będzie fajnie, bo nas polubi, w związku z tym będziemy jego popierali.
Nie mam pod ręką Gazety Wyborczej, ale redaktor Artur Łukasiewicz z kolei powiedział, że w sumie ta akcja bardzo mocno wypromowała ruch miejski, czy Stowarzyszenie Ruch Miejski Zielona Góra, które już funkcjonuje od jakiegoś czasu w Zielonej Górze i w różnych sprawach zabiera głos. Pan zgodzi się z takim stwierdzeniem?
Ja mam takie wrażenie, że to jest pewna próba przejęcia pewnej energii społecznej, która jest z wielkim trudem w Zielonej Górze tworzona. Przyglądam się temu ruchowi miejskiemu z pewną taką łaskawą życzliwością. Widzę, że oni popełniają wszystkie błędy, które są możliwe do popełnienia. To są błędy młodości, błędy tego entuzjazmu, braku profesjonalizmu, braku takiej jakby rzetelnej analizy rzeczywistości, no bo przecież trudno jest bez pieniędzy poważny jakiś ruch społeczny zorganizować. Sytuacja z niejakim Kramkiem i z panią Ludmiłą Kozłowską, widzimy, że żeby organizować coś na poważnie, potrzebne są duże pieniądze i powiązane z oligarchami.
Na wsparcie miasta liczyć nie mogą. Tak jak ruch...
Jedni mogą, tak bym powiedział, jedni mogą, tak. Inni nie mogą. Ja śledząc sprawę pani Kurmanowicz i pani Jadwigi Błoch i teraz tą nową sprawę pani księgowej, jakby zanurzam się coraz bardziej w przekonaniu, że mamy do czynienia z syndromem prywatnego miasta. My żyjemy w Zielonej Górze w prywatnym mieście, że poziom skorumpowania, ja nie mówię, że o skorumpowaniu w sensie kryminalnym, ale skorumpowanie towarzyskie, instytucjonalne i ideologiczne w tym mieście poszło tak daleko, że w zasadzie to miasto w pewnym sensie nie wykorzystuje tych możliwości, które mogłoby wykorzystywać, bo trudno powiedzieć, żeby się miasto nie rozwijało, bo ono się jakoś tam rozwija, natomiast moim zdaniem nieustannie traci rozmaite szanse rozwojowe przez takie, jakby to powiedzieć, no, no pan prezydent zafundował nam rowery. Na przykład, prawda?
A to ciekawe swoją drogą. Będzie pan korzystać z tego roweru?
Chyba będę korzystał, bo przyglądałem się wczoraj cennikowi i wydaje się atrakcyjny. Natomiast natychmiast włącza się we mnie księgowy, nomen omen, prawda? I liczy. I tak zastanawiam się, że jeżeli będą ludzie korzystali z tych rowerów za 2 złote, w tych, jakby tą taryfę wybiorą, to kiedy taki rower się zwróci? I natychmiast pojawia się we mnie takie pytanie, a skąd te rowery się wzięły i ile kto dostał prowizji za to, że miasto wcisnął te rowery i kto dokładnie tę prowizję dostał? No nie mogę się jakby wyzwolić od takiego handlowego, nowoczesnego, liberalnego myślenia, że jeśli ktoś coś komuś sprzedał, to ktoś prowizję musiał za to dostać.
Ja jestem zainteresowany, ile osób skorzysta z tych rowerów w mieście. To tak...
Ja bym się obawiał bardziej tego, jaki jest los bachusików, że te bachusiki się pojawiają z wielkim hukiem, a potem nagle widzi się ślad po bachusiku, prawda? A to zniknął jakiś bachusik na Placu Powstańców Wielkopolskich, bo ktoś mu urwał głowę, potem następny bachusik zniknął przed dyrekcją Lasów Państwowych.
Ale zdaje się, nie są oczipowane, a tutaj jakieś GPS, jakieś takie systemy, które mają zabezpieczać, bo firma Next Bike ma doświadczenie w skali kraju w tego rodzaju inwestycje.
No tak, ma, no, ale wszystko zależy od kultury osobistej mieszkańców, czy jakby nie wpadną na pomysł zrobienia z tymi rowerami to samo, co różni ludzie ze znakami drogowymi, z billboardami.
No inna sprawa, czy my mamy jeździć tymi rowerami w komfortowych warunkach, bo Zielona Góra raczej przypomina w kontekście infrastruktury ścieżek rowerowych taki, wie pan, pokruszony makaron chiński. Jak się popatrzy na mapę właśnie tych ścieżek w Google.
No to dobre porównanie.
To tak to wygląda. Trzeba podjechać, tu trzeba przeprowadzić rower, tutaj trzeba poprowadzić kawałek.
Mój kontakt z rowerami jest bardzo, jakby to powiedzieć, bliski na wiadukcie. Przez który chadzam i jest zawsze taki problem, czy mnie ten rowerzysta przejedzie, czy nie przejedzie.
To na Słychowskiej.
Na Słychowskiej, tak. Część rowerzystów porusza się, jest z nią, tam zawsze jest duży ruch. Część tym... Nie wiem, takie mam wrażenie, że ten, kto ten wiadukt wymyślił w trakcie remontu, to był jakiś idiota, bo on zamiast zrobić szerzej, to zrobił go węziej. I jeszcze na dokładkę wpuścił w to wszystko ruch rowerowy. I tak w kwestii ruchu rowerowego, to mamy taką radosną twórczość, że sobie coś tam robimy, gdzieś tam coś powstaje, a to tu fragmencik, tam fragmencik, to wszystko się nie spaja w żadną całość.
Może jest taki plan, żeby się spięło w końcu.
Ta pasja rowerowa jest bardzo, bardzo szlachetna, natomiast jak poruszam się czasem, wracam do mojej opalenizny, do Bytnicy, czyli przez Dąbie jedziemy, to na tej drodze do Leśniowa poruszają się rowerzyści i ja się przyznam, że to są nadzwyczaj odważni ludzie. Oni ryzykują życiem po to, żeby zaznać trochę wiatru we włosach i ciągle nie mogę pojąć, dlaczego tam nie ma ścieżki rowerowej, bo ścieżki rowerowej nie chodzi o to, żeby one były po mieście, tylko żeby te ścieżki rowerowe prowadziły dokądś, na przykład do Odrzańskiego Lasu.
Och, Odrzański Las, można by mówić godzinami, zresztą zapraszamy na stronę Radia Zielona Góra, tam ostatnia zielona strona właśnie tematowi poświęcona. Wracając do rowerów, a właściwie przechodząc już do ruchu samochodowego w mieście, to te rowery mogą być jednak jakąś alternatywą w kontekście sporych utrudnień z przemieszczaniem się właśnie samochodami i w związku z spiętrzeniem robót drogowych i jak już słyszymy z opóźnieniami, prawda? Bo to jednak dotknęło Zieloną Górę, kumulacja remontów, rondo przy Raculi, przy zjeździe na Racula nie będzie wykonane, firma padła, tutaj są jakieś opóźnienia, tu coś wykopano, tutaj nie wiem, niewiele osób na placu budowy i wygląda to jak wygląda.
Coś się dzieje, to jest, z naciskiem na coś.
To nie będzie tego spektakularnego przecinania wstęgi przed wyborami.
No chyba za duży rozmach wziął pan prezydent. Ja nie jestem jakby powiedzieć, krytykiem tych wszystkich inwestycji. Część bez wątpienia tak. Wiadukt na Batorego to jest konieczność.
To w tej chwili jest inwestycja prowadzona przez PKP.
Gratuluję panu prezydentowi odwagi, że wreszcie ten temat podjął i bierze na klatkę wszystkie, całe odium tego bałaganu, który w mieście się stworzy.
Ale jeszcze raz wrócę, inwestycja PKP.
Tym niemniej jednak, to jest odważna decyzja. Trasa aglomeracyjna to też jest taki przykład czegoś, co jest bardzo potrzebne, natomiast to się nijak nie wpisuje w ideę, która tej trasie przyświecała, bo jako stary już zielonogórzanin pamiętam, że trasa aglomeracyjna miała prowadzić z osiedla Pomorskiego wzdłuż torów i ta idea ugrzęzła w ogródkach działkowych, w jakichś budkach koło dworca z goframi.
Na Rodos, można powiedzieć.
Tak, na Rodos. Natomiast wczoraj byłem na spacerze w kierunku Chynowa i tam pan prezydent postanowił rozebrać chodnik. Dobry chodnik.
Jak to?
No tak to. Bo stary mu się przestał podobać komuś, no i postanowili zrobić nowy chodnik. I takie mam wrażenie, że część inwestycji w mieście odbywa się na tej zasadzie, że to, co jest dobre, nie podoba mi się, prawda? I tam siedzi jakiś mędrzec w urzędzie miejskim i mówi, kurczę, gdzie by to jeszcze zrobić jakiś kipisz, gdzie by to jeszcze parę milionów wydać, bo przecież...
Widzę palmiarnia.
Widzę palmiarnia, to jest w ogóle koszmar inwestycyjny, tak to się zapowiada. Ja jestem... jakby to powiedzieć, zwolennikiem założenia na samorządy kagańca finansowego i pewnej formuły rozliczania wszystkich radosnych twórczości.
Ale jak to? Panie Krzysztofie, przecież są te miliony z Unii Europejskiej, trzeba je wykorzystać, no grzech nie wziąć.
No tak, tylko my musimy rozumieć, jak ten mechanizm działa, że z jednej strony mamy wielkie ssanie pieniędzy z Polski za pomocą pewnych trików finansowych typu supermarkety, typu firmy przetwórstwa warzywno-owocowego i tak dalej, które transferują z Polski gigantyczne pieniądze, a z drugiej strony jakiś datek dostajemy, bo trzeba mieć świadomość, że w budżecie województwa środki unijne to jest jakieś 10% łącznych budżetów, więc to nie jest coś, co zwala z nóg tak naprawdę. I jak ktoś by chciał sobie zobaczyć i tutaj będę szydził, niech pójdzie sobie do tej stacji rowerowej przy CRS-ie i zobaczy, że tam najważniejszą rzeczą w tej inwestycji jest wielki, gigantyczny baner, na którym jest napisane, dzięki komu my ten basen zbudowaliśmy. Wielki taki baner, który zasłania widok, który szpeci to, no ale Unia musi być chwalona. Natomiast jak z naszych podatków coś się buduje, to jakby to znika. My mamy w związku z tym zniekształconą rzeczywistość, patrzenie na rzeczywistość, ponieważ nam się wydaje, że te wszystkie rzeczy nowe są zbudowane z pieniędzy unijnych, a nie z naszych pieniędzy. To są nasze pieniądze, a nie żadne unijne. One są tylko przetransferowane przez unijny budżet i tyle.
I warto zastanowić się, czy są wydatkowane dobrze. Krzysztof Chmielnik, publicystyka.
Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.